Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Robert Łuczak, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Myślę, że dla wielu z nas jest już bardzo wyraźne to, co dzieje się na drogach, na ulicach. Dochodzi do różnego rodzaju blokowania ruchu, także przez strajki rolnicze. I chciałbym zapytać tak na samym początku naszej rozmowy, dlaczego rolnicy strajkują?
Tak, no ja myślę, proszę Państwa, że rolnicy jest to taka grupa społeczna, która po pierwsze jest bardzo cierpliwa, bo rolnicy przede wszystkim poświęcają swój czas, ażeby uprawiać rolę, ażeby produkować żywność dla społeczeństwa. I tak naprawdę, jeśli już w tym momencie podniósł się bunt społeczny na polskiej wsi, na wsi europejskiej, to musiało się wydarzyć coś takiego, co mocno zdenerwowało środowisko rolnicze w naszym kraju, ponieważ, tak jak wcześniej mówiłem, rolnicy są zawsze cierpliwi i pokorni, tak? Oni przede wszystkim chcą produkować dla społeczeństwa żywność, ale to, co nam ostatnio fundują urzędnicy unijni, a tym samym to też przekłada się na nasze przepisy krajowe, to w najzwyklejszy sposób po prostu krępuje naszą produkcję żywności, ponieważ my nie wymagamy zbyt wiele, chcemy uprawiać naszą rolę, chcemy produkować żywność tak, jak nas nauczyli nasi dziadkowie, tak jak z nas nauczyli nasi ojcowie. Rolnicy kochają swój warsztat pracy, kochają swoją rolę i nas nie ma potrzeby uczyć w ramach tak zwanego Zielonego Ładu Europejskiego, że mamy na zasadach urzędników tą glebę uprawiać, bo przede wszystkim te protesty rolnicze skupiają się wokół niechęci wprowadzania Zielonego Ładu w całej Europie, bo proszę zważyć, że w ramach tego dokumentu, który został już oficjalnie przyjęty przez Komisję i on od roku obowiązuje w całej Europie, rolnicy będą musieli wyłączyć z produkcji rolnej 4% swoich gruntów rolnych. Tak, gdzie żywność jest reglamentowana, dużo osób głoduje na całym świecie, a tutaj administracyjnie próbuje się narzucić, ażeby rolnik na 4% swoich gruntów rolnych nie prowadził żadnej uprawy. I to przede wszystkim też budzi takie duże, duże emocje w środowisku rolniczym, że no my po prostu nie chcemy zbyt wiele, chcemy produkować żywność na wszystkich naszych gruntach. A też dodam, że myślę, że dobrą żywność, bo polska żywność cieszy się bardzo dobrą marką, bardzo dobrą renomą na całym świecie, bo to, co polskie, to równa się przede wszystkim zdrowe. My jeszcze daleko, daleko odbiegamy, jeśli chodzi o stosowanie nawozów mineralnych, jeśli chodzi o stosowanie środków ochrony roślin. Wchodząc do Unii Europejskiej w 2004 roku, to tak naprawdę Europę zawojowaliśmy polską dobrą żywnością. W całej Europie przebiła się żywność i nadal mamy tą markę. No i z tego powodu też są takie największe emocje podczas tych protestów. To, co powiedziałem wcześniej, no my nie chcemy zbyt wiele, my nie chcemy jakichś środków finansowych, tylko chcemy, tak jak mówiłem na początku, tak jak nas nauczyli nasi pradziadowie, uprawiać po Bożemu naszą glebę.
Ile dzisiaj średnio kosztuje hektar ziemi w Wielkopolsce?
W Wielkopolsce właśnie poprzez to umiłowanie do ziemi, zresztą Wielkopolska słynie z wielu dziedzin gospodarczych, ale to, co wyróżnia Wielkopolskę, to przede wszystkim najlepsi rolnicy, ogrodnicy, sadownicy i tutaj ziemia jest najdroższa w całym kraju, bo ceny są przeróżne, ale no tak można powiedzieć, że średnia cena 1 hektara gruntów ornych oscyluje w okolicach około 80-90 tysięcy złotych. Tak? I z jednej strony rolnik, kupując i wydając tak pokaźną kwotę finansową na zakup tego gruntu, on ma ugorować później tą ziemię, a więc ma nie produkować, no to też no, budzi jakieś te emocje.
Czy Zielony Ład niesie też ze sobą inne zagrożenia dla rolników w Polsce?
Tak, ponieważ to jest bardzo, bardzo szeroki dokument. To jest tak tylko potocznie nazywane właśnie Zielonym Ładem i my tak naprawdę nie rozumiemy też decydentów unijnych, o co tak naprawdę chodziło, wprowadzając Zielony Ład, no bo myśląc w najprostszy sposób, Zielony Ład, a więc to, no, co jest najlepsze. No, zieleń, jesteśmy w przededniu wiosny, będzie się budzić życie w środowisku, tak? A więc my też byliśmy przekonani, że właśnie Zielony Ład to będzie to, co będzie najlepsze, co Europa będzie mogła produkować i konkurować na rynkach światowych najlepszą żywnością, a z jednej strony właśnie poprzez ten Zielony Ład, przede wszystkim ograniczenie tej produkcji rolnej, ale też takie dość drastyczne ograniczenie stosowania środków ochrony roślin, tudzież inne ograniczenia administracyjne spowodują, że bardzo spadnie produkcja żywności w Europie, a z drugiej strony też gdzieś urzędnicy unijni dopuścili możliwość sprowadzania w bardzo, bardzo dużej ilości żywności z Argentyny, z Brazylii, z Chin, no i przede wszystkim też z Ukrainy, tak? My jako środowisko rolnicze nie mamy nic przeciwko temu, ażeby pomagać narodowi ukraińskiemu i to czynimy od wielu, wielu lat, bo nawet rozmawiamy w Kaliszu, w okolicach Kalisza, bardzo dużo osób z jednej strony znalazło pracę i pracuje w gospodarstwach ogrodniczych, w gospodarstwach rolnych i tak naprawdę pracując w gospodarstwie ogrodniczym czy też rolnym, ten pracownik najemny jest dobrze wynagradzany z jednej strony, ale on z drugiej strony też jest tam traktowany jak członek rodziny. On mieszka tam w tych gospodarstwach i tak dalej, a więc z jednej strony myślę, że tutaj bardzo dużo dobrego dla narodu ukraińskiego czynimy generalnie jako Polska, jako naród, ale też jako to środowisko rolnicze, tak, no ale też z drugiej strony, no też tutaj chcemy, ażeby nas zrozumieć i ten nasz niepokój, ponieważ przede wszystkim no, zalewany jest nasz krajowy rynek produktami rolnymi z Ukrainy i to produktami, które nie spełniają żadnych wymogów, jeśli chodzi o przepisy, które gdzieś regulują stosowanie środków ochrony roślin, tudzież innych ograniczeń.
Wspomniał Pan o Zielonym Ładzie, który miał sprzyjać poprawie jakości żywności. Czy ma temu sprzyjać i także o sprowadzaniu tej żywności. I właśnie zadaję sobie pytanie, czy nie występuje tutaj błąd logiczny. Czy kiedy narzucimy wysokie wymogi produkcji żywności w Europie, wskutek czego Europa nie będzie w stanie produkować tej żywności w wystarczającej ilości, zaczniemy sprowadzać ją w znacznie niższej, konkurencyjnej cenie z krajów, które tym normom nie podlegają i oczywiście tą żywność, tak jak w wypadku teraz Ukrainy, sprowadzimy no, nie spełniającą żadnych norm, to czy czasem nie wpadamy właśnie w taką pułapkę formalizmu? No bo pomijając już fakt, że sprowadzimy tą żywność gorszej jakości, my nie będziemy w stanie konkurować cenowo jako Europejczycy, a dodatkowo jeszcze wrzucając do tego Zielonego Ładu, no przyczynimy się do znacznie większego śladu węglowego, no bo wiąże się to z sprowadzeniem z zagranicy.
Dokładnie tak, dokładnie tak. My też jako samorząd rolniczy, jako związki branżowe reprezentujące rolników apelujemy, wnioskujemy, ażeby też przede wszystkim poprzez takie oznaczenie naszą flagą narodową każdego produktu spożywczego z mocy ustawy obowiązywało w naszym kraju, że konsument idąc do sklepu niech ma do wyboru produkty z jakiegokolwiek zakątku świata, tak, ale niech ma też obok do wyboru oznaczony naszą flagą narodową i niech ma w 100% pewność, że to jest polski produkt i ja jestem święcie przekonany, że w takiej sytuacji konsument na pewno w znakomitej większości sięgałby po ten nasz polski produkt, bo to, co o czym już żeśmy rozmawiali wcześniej, my gwarantujemy, że jest to zdrowy produkt, a niejednokrotnie już podczas takich społecznych kontroli w supermarketach wyszło na jaw, że produkt sprowadzony gdzieś z jakiegokolwiek zakątku świata bądź też z Ukrainy jest przepakowany gdzieś w jakiejś hurtowni w Polsce, jest oznaczony jako produkt polski, a gdzieś bardzo, bardzo drobniuteńkim druczkiem, na którego nikt nie zwraca uwagi, jest tylko informacja, no, że on jest wyprodukowany na Ukrainie, bądź też w Brazylii, czy też w Argentynie i tak naprawdę ten konsument nie ma świadomości, po jaki produkt sięga.
I teraz często słyszymy w związku z tymi strajkami, że jest to nasza wspólna sprawa, że strajki, czy właściwie zmiany, które mają nadejść razem z wprowadzaniem kolejnych etapów Zielonego Ładu, mają nie dotyczyć tylko rolników, czy dla zwykłego, przeciętnego zjadacza chleba w Polsce, który nie posiada ziemi ani swojej firmy. Czy Zielony Ład też będzie w jakiś sposób dokuczliwy?
Myślę, że tak, ponieważ do tych naszych protestów rolniczych przyłączają już teraz się inne grupy społeczne, ponieważ w najbliższym czasie podczas protestów rolniczych zadeklarowali swój aktywny udział myśliwi, ponieważ też wprowadzanie tego, to jest ideologia Zielonego Ładu, ideologia europejska wymyślona, myślę, że nie do końca przemyślanie przez urzędników, a więc ta ideologia dotyka już różne grupy społeczne, no bo na przykład myśliwi, dbając o przyrodę, kultywując tradycje, także w ramach tej ideologii mają mieć ogromne, ogromne ograniczenia w prowadzeniu prawidłowej gospodarki, z jednej strony gospodarki łowieckiej, ale z drugiej strony akurat też te dwie grupy społeczne, a więc myśliwi i rolnicy z jednej strony kochają przyrodę, ale z drugiej strony poprzez współpracę też ta gospodarka łowiecka jest zrównoważona, a ideologia Zielonego Ładu też wywraca to wszystko do góry nogami. Też dołączają do nas już na przykład pszczelarze, ponieważ też w Polsce jest produkowany jeden z najlepszych miodów na świecie, a też poprzez tą ideologię, tak, z jednej strony będzie ograniczenie produkcji na przykład miodu, a więc tego takiego najzdrowszego, elitarnego produktu rolnego, a będzie możliwość sprowadzania tych produktów z Chin, gdzie tam nic to nie ma wspólnego z naturą, bo na przykład miód jest produkowany w Chinach we fabrykach. Jest to produkt wyprodukowany w sposób przemysłowy. A więc no tutaj właśnie ta ideologia kłóci się ze zdroworozsądkowym podejściem do produkcji żywności i też z jednej strony to nas raduje, iż te protesty rolnicze, które mają charakter pokojowy, przecież w ostatnich kilkunastu dniach są akceptowalne przez społeczeństwo, bo wedle przeprowadzonych badań sondażowych ponad 77% społeczeństwa akceptuje, rozumie i identyfikuje się z tymi wszystkimi postulatami, a więc też no, chcemy, żeby wreszcie to dotarło, myślę, że przede wszystkim do urzędników unijnych, że tak to się kończy, wprowadzanie pewnych przepisów, a więc tutaj jak już żeśmy nawet doszli do tego nazewnictwa ideologii, tak to się kończy, jeśli się wprowadza coś na siłę, bez konsultacji ze poszczególnymi środowiskami.
I jeszcze wrócę do swojego pytania. Czy dla zwykłego, przeciętnego zjadacza chleba odbije się to na przykład na kwestiach finansowych, wprowadzanie kolejnych etapów Zielonego Ładu?
Ja myślę, że tak, bo to tak jak powiedzieliśmy sobie na wstępie, tak, Zielony Ład jest to tak naprawdę ograniczenie produkcji żywności w Polsce, w Europie, a w konsekwencji zastąpieniem to żywności sprowadzanych z odległych krajów. I takie mamy przykre doświadczenia, że na przykład w Polsce no, wygaszono już produkcję w wielu, wielu dziedzinach i na początku też tłumaczono to, że bardziej się będzie opłacało sprowadzić dany produkt z zagranicy i na początku gdzieś te produkty były sprowadzane na zasadach cen dumpingowych, a teraz płacimy jak za przysłowiowe zboże, a więc jest to też zagrożenie, po pierwsze, że to będzie niezbyt zdrowa żywność, a w konsekwencji też może to być taka reglamentowana, bardzo ekskluzywna, a czytaj tutaj, bardzo droga żywność.
Czyli możemy zmierzyć się z wzrostem cen żywności, ale też czy te postulaty nie będą wpływały na wzrost cen energii elektrycznej, także paliw kopalnych, z których korzystamy do ogrzewania naszych domów i bodajże chyba także drewna, które ma być zmniejszone pozyskiwanie. Czy to wszystko, kiedy skumuluje się razem, może nie stanie się nieznośne dla zwykłego konsumenta?
Dokładnie tak, ponieważ my tutaj w tej dyskusji tak gdzieś skupiliśmy się właśnie na tematyce i wokół produkcji żywności, ale też w ramach właśnie tego Zielonego Ładu jest wiele, wiele innych takich zakazów i nakazów, które są rolnikom na siłę gdzieś wdrażane, ponieważ w komentarzach, może takich tam czasami złośliwych, na różnych portalach internetowych są złośliwe komentarze, że oto rolnicy takimi drogimi ciągnikami wyjeżdżają na ulicę i tak dalej, ale to też, proszę Państwa, jest spowodowane tym, że tak sukcesywnie też wprowadzano i wdrażano bardzo restrykcyjne normy, jeśli chodzi o zakup sprzętu rolniczego. I to było też, myślę, że takie przemyślane działanie ze strony Unii Europejskiej, ponieważ no, na ulicach już teraz bardzo trudno spotkać ciągnik rolniczy, maszynę rolniczą naszej rodzimej polskiej produkcji, ponieważ tak te przepisy szybko zostały wdrażane, że nasi producenci krajowi nie zdążyli się dostosować i właśnie nasz przemysł ogólnie został zastąpiony importowanymi drogimi maszynami z zachodu i to jest takie samo zagrożenie, jeśli chodzi o żywność, że wyeliminuje się poszczególne gałęzie produkcji rolnej i rolnicy nie będą produkowali naszej polskiej żywności, a będzie to zastąpione właśnie jakimś drogim, kiepskiej jakości produktem z zagranicy.
To teraz patrząc już też zupełnie realnie na to, co może się stać, myślę, że pan ma też za sobą historię strajków, różnych protestów rolniczych, wiele tych historii. Czy jesteśmy w stanie tymi protestami, no jak już wiemy, nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie, czy jesteśmy w stanie te postanowienia ideologiczne Unii Europejskiej zmienić?
Jestem dobrej myśli, że tak, ponieważ ja ciągle powtarzam, że jeśli już rolnicy francuscy, rolnicy niemieccy podnieśli bunt, a są to rolnicy, którzy są największymi beneficjentami wspólnej polityki rolnej, to myślę, że tak naprawdę ta wspólna polityka rolna, ta ideologia Zielonego Ładu nie zmierza we właściwym kierunku. I właśnie tak przywołując historycznie fakty protestów rolniczych, ja mam zawsze przed oczyma 13 lutego roku 2003, gdzie tutaj w podkaliskiej miejscowości Cienia Druga polała się chłopska krew wtedy na zmarzniętą ziemię i wtedy byliśmy przekonani, że jest to nasz ostatni protest, że już nie będą musieli rolnicy wychodzić i protestować, ażeby zamanifestować swoje niezadowolenie. Ja też chciałbym podkreślić, iż właśnie w tamtym czasie też łączył się z nami wtedy w bólu ksiądz biskup senior Stanisław Napierała, który tego 13 lutego wieczorem przybył do nas i wtedy żeśmy i poprzez modlitwę, i poprzez łzy, poprzez takie najzwyklejszą ludzką złość wyrażali też swoje emocje, ale wtedy byliśmy tak przekonani, iż to jest już ostatnie takie tragiczne wydarzenie na polskiej wsi, a tutaj niestety po 21 latach znowu jesteśmy w tym samym miejscu, że zamiast produkować żywność, zamiast przebywać ze swoimi najbliższymi, ze swoją rodziną, musimy gdzieś pokazać naszą swoją obecność i niezadowolenie z tych krępujących aktów prawnych, które gdzieś są daleko, daleko bez naszego udziału redagowane, podejmowane.
A czy zdarzył się już w historii taki precedens, żeby Unia Europejska zrezygnowała z jakichś swoich tak daleko idących planów?
Tak, ponieważ inne grupy społeczne też poprzez takie dość drastyczne formy protestu wymuszały zmianę przepisów. No i już teraz chcę wspomnieć, iż Komisja Europejska wycofała się z tego 4% ugorowania gruntów, zastępuje nam, ja już nie chciałbym mówić tutaj tak bardzo szczegółowo i fachowym językiem, chce nam zastąpić 7% produkcją roślin bobowatych, ale to też nie satysfakcjonuje środowiska rolniczego, bo to i tak nadal idzie w kierunku ograniczenia produkcji, a więc już gdzieś ta Komisja Europejska dokonuje kroku w tył. I ja myślę, że też rzeczą bardzo ważną jest to, bo też będziemy za chwileczkę mieli wybory samorządowe, będą za chwilkę też wybory do Parlamentu Europejskiego. Jest taki apel do konsumenta, do rolnika, do wyborcy, który stanie przed urną wyborczą, żeby zanim dokona tego wyboru, zastanowił się właśnie, na kogo oddaje głos i jakie mogą być ewentualnie w przyszłości konsekwencje oddania tegoż głosu, bo przecież wiemy, że teraz w Europie doszli do władzy tak zwani ekoterroryści, a więc osoby, które mają takie bardzo, bardzo skrajne pomysły generalnie, czy to właśnie na politykę klimatyczną, czy też na promowanie innych zachowań, a więc to też jest taki nasz apel ze strony środowisk rolniczych, żeby zanim się odda to, co się ma najcenniejsze raz na ileś tam lat, ponieważ to jest głos wyborczy oddawany w dniu wyborów, to jest coś takiego indywidualnego, ale to też uważam, że powinno być to przemyślane, przeanalizowane, żebyśmy później nie żałowali tej decyzji i nie musieli właśnie walczyć na ulicy o swoje prawa.
Wspomniał pan wcześniej o tych zamieszkach z 2003 roku. Czy nie ma pan takiej obawy, że niestety te strajki, z którymi nie poradzi sobie biurokracja europejska, w taki sam sposób zostaną stłamszone nie tylko w Polsce, ale też w całej Unii?
No chciałbym, żeby tak się nie stało, bo to co powiedziałem, wtedy nasz kolega, mój osobisty kolega, gdy upadł na tą zmarzniętą ziemię i po prostu przelał chłopską krew to wszyscy mamy przed oczyma ten obraz. No i miejmy nadzieję, że tego typu sytuacje się nie powtórzą, że no będzie jakieś opamiętanie ze strony urzędników europejskich i wyciągną wnioski, szybko wnioski, ponieważ te protesty eskalują się już w całej Europie i nie dojdzie do jakichś drastycznych, tragicznych sytuacji, bo no nie chce nikt, myślę, każda ze stron nie chce, żeby w ten sposób walczyć o swoje prawa. Tak? Powinniśmy usiąść przy stole i rozmawiać, proponować. Ja tylko dodam, iż nasz samorząd rolniczy, Wielkopolska Izba Rolnicza, gdy był tworzony Zielony Ład w 2020 roku, to my żeśmy przekazali na ogólnie 320 wniosków, sugestii, uwag do tegoż dokumentu. My jako Wielkopolska Izba Rolnicza zgłosiliśmy ponad 156 uwag, bo już wtedy żeśmy przewidywali, że to nie zmierza we właściwym kierunku, ale no niestety te uwagi tylko zostały przeczytane, a gdzieś odnosimy wrażenie, że może nawet nie zostały przeczytane i tak wbrew opiniom naszym, wbrew opiniom fachowców, którymi też się gdzieś posiłkowaliśmy, to nie zostało uwzględnione. No i teraz, bo to chcę też zaznaczyć, iż to jest dopiero pierwszy rok funkcjonowania Zielonego Ładu w Europie. Już mamy takie właśnie duże emocje po pierwszym roku, a z roku na rok ta śruba biurokratyczna ma być wedle założeń tej ideologii jeszcze dokręcana, a więc no, nie jest to właściwa droga, jeśli chodzi o wspólną politykę rolną, o której tutaj dzisiaj w studio rozmawiamy.
Niedługo te zmiany, może zdarzyć się tak, że dotkną wielu z naszych radiosłuchaczy, także właśnie tych, którzy nie posiadają swojej ziemi, czy firm, czy nawet własności prywatnych nieruchomości, ale wiadomo, że najczęściej przy strajkach najbardziej motywującą kwestią jest kwestia finansowa, kiedy zaczyna to doskwierać. Jak można poprzeć strajk rolników?
W najzwyklejszy sposób prosimy też o modlitwę za naszą brać rolniczą, tak, ale też zachęcamy, ażeby z życzliwością traktować protestujących rolników. Wiemy, że no jest to zawsze każdy protest, każdy strajk niesie ze sobą utrudnienia dla innych osób, dla innych ludzi, ale tutaj no też odnotowujemy tak przede wszystkim dużą, dużą życzliwość, iż ci kierowcy, którzy gdzieś też stoją w korkach, nie denerwują się, oni też przychodzą do nas na rozmowę, my im tłumaczymy, dlaczego musimy w ten sposób zamanifestować nasze niezadowolenie, ale też nawet ostatnio, uczestnicząc w proteście w Poznaniu, sam osobiście doznałem właśnie takich życzliwych, popierających ze strony mieszkańców Poznania głosów i różnych właśnie form poparcia, a więc tak naprawdę no to, co powiedziałem, jeśli naprawdę ponad 77% społeczeństwa popiera nasze postulaty, nasze obawy, no to tak naprawdę teraz tylko wypada, żeby ten głos był usłyszany przez eurokratów, przez urzędników europejskich i zmienione różne zapisy i talmudy, bo my po prostu, to co powiedziałem wcześniej, my nie chcemy zakazów, nakazów, tylko chcemy to, co robimy od pokoleń.
I na koniec ostatnie pytanie, kiedy możemy się spodziewać zakończenia strajków?
Oj, tego to nikt pewnie nie wie, no zresztą też za chwilę no rolnicy no nie będą ciągle protestować i strajkować, bo no musimy wyjechać w pole i pracować i produkować naszą żywność. jest zrozumienie ze strony naszego resortu rolnictwa. Resort obiecał, że to, co jest możliwe w naszym prawodawstwie krajowym, będzie zmienione, ale no niestety doszliśmy do takiej oto sytuacji, że prawodawstwo unijne jest prawodawstwem nadrzędnym nad naszym prawodawstwem krajowym i to też myślę, że jest niewłaściwy kierunek, no bo ideologia Zielonego Ładu właśnie o tym stanowi.
Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dzisiaj moim i Państwa gościem był pan Robert Łuczak, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Dziękuję, szczęść Boże.
Gość dnia w Radiu Rodzina.